Witamy w dzisiejszym...
Witamy w podcaście Poligrota. Z tajnego laboratorium o miękkich ścianach mówią do was
Szara Córka Popkultury,
Jay Kubowska,
Baron Doda
i Daniel Luj. Niniejsza audycja może zawierać wulgaryzmy oraz okazjonalne spoilery. Słuchacie na własną odpowiedzialność.
English, motherfucker, do you speak it?
W dzisiejszym odcinku poruszymy temat Google Translate, który jest bardzo kontrowersyjny w środowisku tłumaczy. Pytanie podstawowe to, czy Google Translate zagraża tłumaczom profesjonalnym?
To jest opinia, którą słychać, która jest bardzo wokalna ostatnimi czasy. Było ją słychać w naszym również zaprzyjaźnionym podcaście w Inside Baseball. Chłopaki dyskutowali na ten temat. Ale też mi się zdarzyło ostatnio rozmawiać na ten temat na seminarium przedmiotowym i z paroma innymi osobami też, więc widać, że ludzie, którzy są troszeczkę chociaż zainteresowani tematem tłumaczy i tłumaczeń, wiedzą, co się dzieje i im się mimo wszystko wydaje, że ten tłumacz Google'a jednak jest w stanie nas z czasem troszeczkę wygryźć. No my jako tłumacze bardzo byśmy tego nie chcieli, tudzież czytując klasyka, czyli mnie, jest to sytuacja, której wolelibyśmy uniknąć.
Znaczy, no ja myślę, że to jest zagrożeniem pod tym względem, że ludzie nie doceniają pracy tłumacza, bo jeżeli ktoś myśli, że komputer, który no, nie jest w stanie przeanalizować tekstu, który tłumaczy, jest w stanie zrobić tak dobre tłumaczenie, jak ktoś, kto się profesjonalnie zajmuje tłumaczeniami, no to jest smutne, że tak się nisko jakby ocenia samą sztukę tłumaczeń.
Mhm. Znaczy to wynika z troszeczkę innego problemu, który myślę, że też kiedyś poruszymy, że jest taka piękna metafora, którą tłumacze bardzo lubią przytaczać, takie piękne porównanie właściwie, które lata gdzieś tam po internetach, że znajomość dwóch języków czyni cię tłumaczem w takim samym stopniu, jak posiadanie 10 palców czyni z ciebie pianistę. Myślę, że to kiedyś poruszymy, ale jest w tym troszeczkę prawdy, bo znajomość chociażby ekwiwalentów pojedynczych i możliwość przeanalizowania tekstu pod kątem jego sensu nie czyni z ciebie jeszcze dobrego tłumacza. I tak samo Google Translate, trzeba wspomnieć w tym momencie, że Google Translate przeszedł pewną swoistą metamorfozę ostatnio.
Może Daniel nam o tym powiesz?
A mogę, czemu nie?
Dajesz.
Otóż to chodziło o to, że Google teraz wszedł w kolaborację z jedną jeszcze też firmą. Chodziło tu między innymi o to, że ułatwienie jest na zasadzie takiej, że Google Translate sam w sobie zazwyczaj nie tłumaczył dobrze zdań, tylko najlepiej na nim się pracowało, jak się fragmenty wycinało, tam pojedyncze zwroty i tak dalej. Natomiast teraz, po tej współpracy, jest też tak, że on tłumaczy od razu całe zdania, przez co łatwiej i szybciej jest pracować i łatwo jest po prostu na tym działać. Mhm. I on działa teraz na ośmiu językach, dobrze pamiętam? Na ośmiu językach.
Tak, ta sieć neuralna teraz działa na ośmiu językach, także to jeszcze nie jest tłumacz uniwersalny.
Neuralna czy neuronowa?
Jedno i drugie, myślę, obydwa są poprawne. Aha.
Właśnie, bo chodzi o
znaczy,
to, że...
Neuralna w tym sensie, nie neuronowa, bo to nie są prawdziwe neurony, to jest układ sprzętu, który ma imitować ludzki budowę ludzkiego mózgu pod względem takim właśnie neuronowym.
Więc... Chodzi o to, że głównie Google Translate kojarzy nam się z takim tłumaczeniem, że wrzucasz, a on wypluwa po prostu pojedyncze słowa przetłumaczone jeden do jednego, nie biorąc pod uwagę całego zdania.
Mhm. Tak. Czy to się wspaniale nadaje do próby odnalezienia sensu, jeżeli mamy jakieś zdanie, które jest bardzo skomplikowane? To nam troszeczkę nas naprowadza na dobre tory, może też nas trochę zmylić, ale Google Translate do tej pory generalnie, z mojego doświadczenia przynajmniej, myślę, że z waszego też wynika, że jest dobrym ćwiczeniem postedycyjnym.
Tak. Tak. Znaczy ogólnie Google Translate, trzeba to przyznać, że ma bardzo dużą bazę danych i naprawdę to narzędzie może bardzo dobrze służyć jako słownik, bo bardzo często jak mam jakieś skomplikowane terminy z jakiegoś zagadnienia, nie wiem, na przykład z budownictwa, to w normalnym, standardowym słowniku tego nie znajdziesz, a Google z racji tego, że korzysta z bardzo wielu zróżnicowanych baz danych, zazwyczaj ma to gdzieś w swoich zasobach.
No tylko właśnie, pytanie, czy bazy danych są tak naprawdę w stanie jak to się mawia, wygryźć tłumacza, bo tłumacze sami pracują na bazach danych, tak? Nie od dzisiaj mamy styczność z chociażby z IATE, tak? Europejską bazą tekstów, czy z innymi tego rodzaju pamięciami tłumaczeniowymi. I to są rzeczy, które nie wygryzają tłumacza, tylko mają mu pomagać w tłumaczeniu. I nagle skąd ta opinia, że Google Translate nagle miałby zupełnie z czapy zmienić przemysł tłumaczeniowy?
Wiesz, to dużo też zależy od typu tekstu, bo ja muszę tu się przyznać, że tłumacząc teksty unijne, wystarczy naprawdę wrzucić fragment i wypluwać praktycznie przetłumaczony tekst bardzo dobrze, ze względu na to, że to jest pewna powtarzalność, że wszystkie teksty unijne są dostępne w internecie bez potrzeby logowania się do jakichś specjalnych stron. One są po prostu dostępne w wielu językach również. Mhm. I podejrzewam, że Google właśnie z tego korzysta i na podstawie tego, na podstawie tych powtarzalnych tekstów potrafi wyprodukować naprawdę bardzo dobrze przetłumaczone teksty. Tylko tutaj trzeba zaznaczyć, że one cechują się właśnie powtarzalnością. Cechują się tym, że mają jakieś określone schematy, określone słownictwo, które jest różne od słownictwa, nie wiem, powiedzmy prawniczego w danym kraju. No i to, że właśnie jakby te wszystkie teksty unijne są tłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej. I to dostarcza naprawdę bardzo dużą bazę danych. I w tym momencie, jeśli mamy faktycznie takie teksty przekładalne, jeden do jednego, powtarzalne, jakieś teksty, nie wiem, na przykład tłumaczenie jakichś aktów urodzin, sorry. Aktów urodzenia, tak, mhm. Właśnie.
Znaczy, ty tutaj, Jake, mówisz o unijnych pismach, tak?
Bo tak,
ja pamiętam, że robiłem niedawno całkiem. Koleżance sprawdzałem pracę dyplomową, której tematem było właśnie wizualizacja. Był jakiś program, który wizualizował kierowcy, jak ma jechać na określonych mhm. drogach. I o ile faktycznie ta baza danych, tak jak mówiliście tutaj wszyscy, jest bogata, ponieważ słownictwo było faktycznie szerokie, było mądre, jeśli to tak można nazwać, o tyle struktura zdania i użycie czasów było kompletnie mhm. od czapy, nazwijmy to. Mhm. I też musiałem się gimnastykować, żeby przełożyć to tak, żeby komisja, która będzie sprawdzała mojej koleżance te prace, żeby oni wiedzieli co, jak, gdzie i kiedy. Nie?
Tutaj myślę, że właśnie warto w ogóle wspomnieć coś więcej o post-edycji. Bo to nie jest tak, że my tłumacze się hejcimy z Google Translate i w ogóle go nie używamy. Bo jest jeszcze właśnie coś takiego jak postedycja, czyli że wrzucamy sobie do takiej maszynki typu Google Translate tekst. On nam wyrzuca taki produkt, jaki wyrzuci. Czasami jest to lepsze właśnie, że jest to powtarzalny tekst typu jakiś właśnie unijny, czy na przykład instrukcje obsługi, czy jakieś tak. ulotki, one są dość powtarzalne. I potem po prostu my to sprawdzamy. I czasami to oszczędza bardzo dużo czasu, bo właśnie większość słownictwa już jest odnaleziona i tak dalej. Ale czasami, jeżeli jest to bardziej skomplikowany tekst z jakimiś bardziej podrzędnymi zdaniami, albo jakiś literacki używający jakichś takich konstrukcji bardzo artystycznych, to wychodzi z tego jeden wielki chaos i o wiele bardziej się opłaca przetłumaczyć od zera, niż się bawić w poprawianie po maszynie.
Dokładnie. Zasadniczo tak. Im bardziej formulaiczny jest tekst, im bardziej możemy przewidywać, że będzie powtarzalny i podobny do innych tekstów tego typu, tym bardziej tłumaczenie maszynowe, niekoniecznie z użyciem Google Translate'a, bo tłumacze zazwyczaj używają Tradosa albo MemoQ, to tym bardziej się to opłaca. No jeżeli ktoś specjalizuje się w tłumaczeniach właśnie administracyjno-urzędowych, spoko, niech sobie kupi, to na pewno dużo na tym zyska czasu i pieniędzy pewnie też.
No
w sensie
tak.
Pieniędzy może nie, bo trzeba wuchtę hajsu na to wydać najpierw, ale to jest inwestycja, która przez to, że usprawnia ci działanie, usprawnia ci pracę, bardzo szybko się zwraca.
I tu trzeba też powiedzieć o tym, że właśnie tak jak wspomniałam, dlaczego tłumaczenie tych tekstów unijnych jest możliwe właśnie i dlaczego Google Translate robi to dobrze, ponieważ zauważcie, że mimo tego, że w Unii jest wiele języków, to jest jeden system, że tak naprawdę tu wszystko odnosi się do tego samego. Z kolei właśnie na tym polega praca tłumacza, tak naprawdę nie na tym, żeby przetłumaczyć coś, w sensie, żeby wiedzieć jakieś słowo, tylko na tym, żeby wybrać odpowiednie słowo ze słownika. Na tym, żeby po prostu zrozumieć, jaka jest rzeczywistość w tym tekście wyjściowym i przełożyć to na tekst docelowy, żeby to pasowało do realiów.
Czyli dochodzimy pomału do słowa, które jest dla wszystkich tłumaczy słowem kluczowym, jest absolutnie ważnym i jeżeli ośmielicie się kiedykolwiek zapytać jakiegokolwiek tłumacza, albo lingwistę też, o jakiekolwiek słowo w ich języku, pamiętajcie, oni nie są thesaurusami i to, co jest ważne dla nich i dla nas też, to jest kontekst. I zastanówmy się, czy Google Translate tak naprawdę jest w stanie nawet z tą swoją siecią neuralną, czy neuronową, czy jak to będziemy teraz nazywać, tą, która imituje działanie ludzkiego mózgu, czy on będzie w stanie ogarnąć pojęcie tak abstrakcyjne, jakim jest kontekst? Znaczy, bo to nie chodzi tylko o konkordancję, to nie chodzi tylko o otaczające to słowo, inne słowa, tu chodzi o kontekst bardziej nawet kulturowy, nawet w przypadku tekstów administracyjnych.
Znaczy w tym momencie trzeba byłoby się zwrócić do twórców sztucznej inteligencji, bo ja sobie nie wyobrażam tłumaczenia maszynowego, które byłoby w 100%
po prostu opartym, programem opartym na jakichś tam prostych...
Na jakichś prostych algorytmach.
Prostych algorytmach właśnie tego słowa mi brakowało, bo to musi być coś, co myśli w jakiś sposób. Mhm.
Tak, że to musi być coś, co po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że powiedzmy we Francji biurokracja wygląda tak, a w Polsce wygląda jakoś inaczej. I teraz jak tłumaczę ten tekst, to muszę jakoś jedno do drugiego zaadaptować. Jak na przykład w zeszłym semestrze miałam tłumaczenia poświadczone, to jest kolejna rzecz, nie mylcie tego, tłumacz jest przysięgły, tłumaczenie jest poświadczone.
Tak, tak na przyszłość, jakbyście chcieli fajnie, mądrze brzmieć.
Tak, nie ma czegoś takiego jak tłumaczenie przysięgłe.
The more you know.
To na przykład w Polsce akt urodzenia wygląda tak, że jest, znaczy odpis aktu urodzenia wygląda tak, że masz odpis aktu urodzenia, imię, nazwisko, tam drugie imię, jakieś tam data urodzenia i tak dalej. Wszystkie takie bardzo formulaiczne rzeczy w tabelce i tak dalej, wszystko wygląda fajnie. Z kolei we Francji to jest jedna wielka moda na sukces. Znaczy to jest jedna wielka opowieść, że jest jakiś tam Henri, który urodził się gdzieś tam i o tej godzinie i jego ojciec, który był młynarzem, coś tam i jakaś żona tego młynarza, która była sprzątaczką i to wszystko jest w jednym wielkim tekście. Także to też trzeba wiedzieć, że nie ma jakby nawet w biurokracji w takich rzeczach urzędowych, no to jednak ze względu na to, że żyjemy w trochę innych rzeczywistościach, to wygląda trochę inaczej.
Mhm. No, przykład trochę z drugiego końca spektrum mam, bo jest coś takiego jak Teoria Skopos w...
Yeah.
Tak. Tak, teorie tłumaczeniowe, wow. Strategie tłumaczeniowe.
Pozdrawiamy Christian Nord, chociaż ona chyba już nie żyje.
Ale pozdrawiamy. No to jest trochę koszmar, że chodzi o te teorie, ale jest
mały,
właśnie...
Mały koszmarek tłumacza, tak.
Tak, no ale jest takie Teoria Skopos, która właśnie mówi o tym, to ona idzie w ekstremum, bo ona mówi o tym, że powinniśmy się przede wszystkim skupić na tym, jak ten produkt tłumaczenia będzie działał, po co on jest. Że nawet powinniśmy wręcz czasami coś przepisać w danym języku, żeby to działało w danym kontekście nowym, niż tłumaczyć właśnie bawiąc się w ekwiwalenty. I kiedy czytałam artykuł o tym, tam właśnie był przykład o jakiejś tam książki napisanej w jakiejś tam, nie wiem, nie pamiętam teraz, gdzie to było, załóżmy, że w jakiejś tam Tajlandii, tak? I ona była tłumaczona na język niemiecki i kiedy tłumaczyli tytuł, to do tytułu było dodane, był nam tam tytuł, załóżmy, nie wiem, był sobie pies, a pod spodem był dopisek książka tajska.
Aha.
Bo to było częścią tytułu, bo tak to działa na niemieckim rynku i oni musieli to dodać, żeby ludzie widząc to na rynku jakby tym literackim w Niemczech wiedzieli, co to jest, bo to tak u nich działa. U nas to by pewnie nie przeszło.
Nie przeszłoby.
Ale w Niemczech tak musi być.
Nie.
No i teraz czy taki Google Translate by wiedział, tłumacząc głupi tytuł, że ma tak zrobić?
No właśnie. Albo też z naszego troszeczkę bardziej takiego przyciemnego doświadczenia. Nam się zdarza dosyć często, znaczy już skończyliśmy w sumie, skończyliśmy nasze trudy i dziwy z tekstami administracyjnymi. Pytanie, czy Google tłumacz wiedziałby na przykład, że o ile w tekstach anglojęzycznych bardzo powszechne jest zwracanie się wprost do adresata, czyli coś tam w przypadku, jak ci się nie podoba to pismo, to idź se z ten, złóż se apelację. O tyle w języku polskim mamy, jakby w przypadku zastrzeżeń można złożyć apelację na przykład. Można się odwołać. Idziemy w stronę bierną, w tryb bezosobowy. Okay. Bardzo nie chcemy się do tego adresata zwracać bezpośrednio, bo mamy, no dobra, to jest jedna rzecz, że mamy problem z rodzajem w języku polskim, bo możemy powiedzieć państwo, ale to też urzędasy tak nie lubią robić. Więc pytanie, czy jesteśmy w stanie zaprogramować, czy jesteśmy w stanie ogarnąć tyle algorytmów, tyle wzorców zachowania w jednym oprogramowaniu, żeby on się nie pogubił? Czy on będzie w stanie sam z siebie rozpoznać, że okej, to jest tekst urzędowy, więc tłumaczę go tak, to jest tekst medyczny, więc tłumaczę go inaczej. Czy to nie jest przypadkiem za dużo? My się w sumie nie znamy na automatyce, no robotyce, takich
trzeba
rzeczach.
Trzeba było iść do informatyka albo do kogoś, kto skończył automatykę
albo
i robotykę.
Albo do kognitywisty, kto się zajmuje tak. Sztuczną inteligencją. Mhm.
W tym momencie myślę, że możemy pozdrowić Mateusza Żarkowskiego z podcastu Inside Baseball.
Znowu?
Który właśnie jest...
Dużo ludzi pozdrawiamy.
Tak, no? Tak.
Pozdrawiamka są fajne.
Który właśnie zajmuje się programowaniem i jakimiś takimi rzeczami w stylu właśnie dawanie robotom uczuć i tak dalej. Mhm.
Jeśli ktoś z was też się na tym zna, to bardzo prosimy o wskazanie nam właściwej ścieżki, bo my nie wiemy, czy Google Translate by tak potrafił. Jesteśmy troszeczkę sceptyczni, ale chętnie jesteśmy gotowi na to, żeby ktoś nam udowodnił, że się mylimy.
Otwarci na wiedzę. Tak, chłoniemy wszystko jak gąbka.
My jakby tak wiemy, co taki program, czy też sztuczna inteligencja powinna umieć zrobić, ale nie wiemy, czy jest to możliwe i czy jest to opłacalne. Stworzenie takiego programu, czy właśnie nie lepiej po prostu zostawić nas tłumaczy w spokoju i dać nam robić to, co robimy?
Mhm. Mhm. Znaczy myślę, że zawsze będzie potrzebny ten czynnik ludzki, bo nie bez powodu na studiach filologicznych mamy tą całą otoczkę w postaci literatury, w postaci historii, w postaci jakichś zajęć o tym świecie współczesnym w danym kraju, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, jakie są nawiązania kulturowe. Myślę, że w większości przypadków jednak program tego nie wyłapie. Musiałby mieć po prostu wiedzę na temat i języka docelowego, i języka wyjściowego, taką w sensie wiedzę na temat kultury. Mhm. To, co ktoś kiedyś powiedział, że tak naprawdę tłumaczenie to nie jest tłumaczenie tekstów, tylko to jest przekładanie jakby kultur.
No i znowu pytanie, czy istniałby taki algorytm, czy liczba algorytmów, które jakby się wmieści w ten program, to tak, żeby on to zrozumiał? Czy po prostu go nie przeciążymy przez liczbę nowych rzeczy, które można mu wrzucić?
Nie? Moc obliczeniową zawsze można podciągnąć, ale pytanie, czy nie wykraczamy tutaj w pewne abstrakty. Nie?
Właśnie o to chodzi, nie?
Teraz, tak wracając do twojej teorii Skopos, był też taki przypadek, że właśnie, bo to jest teoria, która główny, tak jak mówiłaś, opiera się na tłumaczeniu funkcjonalnym, czyli po prostu, tak, żeby to działało w tym...
Tak, że funkcja jest najważniejsza, forma niekoniecznie.
Czy tak już ekstremum byłoby to takie, że mamy bajkę i robimy z niej inną bajkę, ale z tym samym morałem.
No właśnie,
tak,
to było, pamiętam, że była tłumaczona Biblia na język jakiś tam... Wydaje mi się, że to był język jakiś wyspiarski w okolicach
Karaibski
Indonezji.
Jakiś. Nie.
Indonezja. Tak.
Tak? Okej.
I tam właśnie ze względu na to, że oni chyba nie jedli chleba, tak jak dla nas chleb jest taki powszechny i podstawowy, oni tam zamiast tego jedli ryby, więc im w modlitwie Ojcze Nasz przetłumaczyli, znaczy właśnie zrobili adaptację i zamiast chleba tam były ryby. I z tego, co pamiętam, to ludzie mieszkający tam się bardzo oburzyli na zasadzie, przecież my wiemy, co to jest chleb, wiemy, że w kulturze zachodniej się go je i że to jest takie podstawowe.
No właśnie.
No i tutaj właśnie jest ten moment, kiedy my jako tłumacze mamy tę taką moc, którą nie wiemy, w którą, czy dobrze wykorzystujemy, bo jednak jeżeli coś przetłumaczymy, no to już jest jakby wrzucone w kulturę. I dobrze wiemy, i my jako tłumacze, i jako odbiorcy kultury, że często widzimy coś przetłumaczone i nas po prostu krew zalewa. Mhm. Ale teraz też myślę, że po tych paru latach szkolenia na tłumaczy też trochę patrzymy na to inaczej i trochę bardziej łagodniej. Jak coś zgrzyta w tłumaczeniu, to też wiemy, że czasami tłumacz nie miał wyboru. Mhm. Albo musiał.
Albo po prostu jesteśmy w stanie wywnioskować, skąd to się wzięło, jesteśmy w stanie zrozumieć.
Tak.
Ja zawsze miałem bardzo, bardzo takie, może nie pochlebne, ale bardzo łagodne podejście do tłumaczeń, zwłaszcza do wersji dubbingowych, które były zawsze besztane pod względem głównie wykonania. Z częścią się zgadzam, bo część faktycznie zasługiwała na swoją porcję besztania, tak jak nordycki bóg Thor, który w języku polskim mówi zatkało kakao.
Nie przypominaj mi, błagam.
Tak, ale no właśnie.
Twoja stara się musiał... też jest fajna.
Z czego twoja stara też jest fajna?
W Batman kontra Superman. w scenie, kiedy Batman, kiedy Superman pyta się Batmana, czy Wonder Woman, czy znasz Wonder Woman? Is she with you? I po angielsku on odpowiada, I thought she was with you, czyli myślałem, tak, że to przyszło z tobą, no. To po polsku mówi twoja stara.
Tak.
No to jest kompletnie tak jakby, wiesz...
No to jest dupy, ja nie wiem skąd się to wzięło.
Znaczy, ja mam wrażenie, że gdzieś w pierwszych minutach filmu był jakiś żart, którego się nie udało przetłumaczyć i to była kompensacja.
Ale nie kompensujemy...
Wiem.
Żadna kompensacja, nic nie jest w stanie wytłumaczyć Batmana mówiącego twoja stara. Nie!
Wow. Kolejne mądre słowo na dziś. Kompensacja.
Kompensacja.
Tak. Chcemy wytłumaczyć? Wytłumaczmy.
Możemy wytłumaczyć. Kompensacja zachodzi wtedy, kiedy mamy jakiś element, który się powtarza. Powiedzmy, weźmy sobie na tapetę może tłumaczenie audiowizualne, jakieś podpisy, czy coś w tym stylu, czy dubbing.
Znaczy, no bo to na przykład polega na tym, że jeżeli na przykład ktoś, jedna osoba coś mówi w rozmowie i na przykład 3 razy przeklnie, w tej rozmowie, no to nie musimy koniecznie tych przekleństw wkładać w te same zdania. Możemy je włożyć w inne, w których nam to bardziej pasuje, ale chodzi o to, żeby jakby samo, jakby ten właśnie idiolekt, słówko z poprzedniego odcinka, został zachowany.
Chodzi o to, żeby pokazać, że ta osoba dużo przeklina, niekoniecznie w tym
ale
zdaniu.
Ale nie muszą być to koniecznie w tym samym miejscu. I to nie jest... może być użyte gdzieś indziej. Tak samo, że gdzieś był żarcik i nam pasuje ten żarcik wrzucić kawałek dalej, no to się nazywa właśnie kompensacją.
Przytyk w stronę osób, które jak słuchają, słuchają rzeczy po angielsku z napisami, to się czepiają, że ej, on przeklnął, a w napisach tego nie było. To kompensacja, drogie dzieci.
Najczęściej jest to kompensacja.
Najczęściej jest to kompensacja.
Albo wymogi dystrybutora.
Tak. Też. Mhm. I też jak się czepiacie tłumaczeń tytułów, to pamiętajcie, że często tłumacz, który zajmował się całym filmem, w ogóle nie miał nic do czynienia z tytułem, bo za tytuł najczęściej odpowiada dystrybutor.
Mhm. Albo... Ale do tego jeszcze pewnie wrócimy.
Może kiedyś zrobimy o tłumaczeniach tytułów coś. Taki smaczek.
Ogólnie o besztaniu tłumaczy.
Chciałem właśnie wrzucić ten motyw z Kapitanem Ameryką, ponieważ tam było dosyć grubo. Bo
tam Marvel się czepił, no bo ten komiks wyszedł już w Polsce jako Wojna Domowa.
A, Wojna Domowa.
Komiks wyszedł w Polsce wiele lat temu jako Kapitan Ameryka, w Polsce jako Wojna Domowa. Mhm. Więc w momencie to musi być zachowanie jakby linii, tak? Tego franchise'u.
Musi być, a Łotr 1?
Doktor Dziwago?
Dziwago nie był oficjalnym tytułem.
Dziwago nie, bo to był żart. To był
nie,
żart.
Nie, żart na 1 kwietnia.
Załapałem żart.
Stary. O mój Boże, Danieluj. To był żart na 1 kwietnia.
Tego samego dnia dropnął tytuł polski Łotra 1 i dropnął polski tytuł właśnie Doktor Dziwago.
Dziwago był 1
kwietnia. I nikt nie wiedział, który to był żart primoaprilisowy.
Hmm. Cześć, jeżeli chodzi o jestem Daniel i jestem durniem. Przepraszam.
Jeżeli chodzi o kontynuację franchise'u, to też zależy od tego osoby, która ten franchise jakby... posiada. Mhm. Czyli Marvel, jak się dowiedział, że mamy w Polsce tytuł komiksu i tytuł filmu obo Civil War inaczej przetłumaczone, to troszeczkę im to zgrzytło. Ale jak widać, jednak polski dystrybutor dostał swoje. To co chciał.
No, ale kto by poszedł na wojnę domową, nie? Ale z drugiej strony to i tak było sygnowane Kapitanem Ameryką, więc jakkolwiek by to się nie nazywało, to ludzie by i tak poszli.
No.
Tak mi się wydaje. Ale czasem tak jest, że jakby to też nie zależy od dystrybutora, tylko na przykład jest film wyświetlany na jakimś festiwalu i jakiś krytyk filmowy zrobi swoje tłumaczenie. To jest najgorsze. Mm-hmm.
Chyba, że krytyk akurat jest biegły w języku angielskim, co nie
to wiem, nie ma znaczenia.
Nie wiem, jak często się zdarza, ale i tak.
To jakby... tak jak powiedziałeś, że to, że znasz 2 języki nie czyni z ciebie tłumacza.
No, więc właśnie. Ale dobrze, wróćmy może do tego nieszczęsnego Google'a, nad którym się tak znęcamy. Chwytamy go za włosy i wkładamy mu głowę do kibla.
Znaczy ja tak w ramach takiego małego podsumowania chciałabym powiedzieć,
a ja jeszcze nie skończyłem.
Ty jeszcze nie skończyłeś.
Ja chciałem jeszcze jedno ważne pytanie zadać.
Aha, okay.
Bo rozmawialiśmy cały czas o tekstach takich formulaicznych i tutaj mamy wątpliwości co do tego, czy Google Tłumacz się sprawdzi. Może tak, może nie. Jak ktoś biegły w robotyce, informatyce nam to wyjaśni, to jesteśmy w stanie to zaakceptować. Ale mamy też coś takiego jak tłumaczenia kreatywne. Mamy tłumaczenia literackie, wszelkiego rodzaju tłumaczenia rzeczy PR-owych, takich reklamy, jakieś spoty, nagłówki w gazetach. Czy Google Tłumacz by się w tym sprawdził? Czy Google Tłumacz jest naprawdę w stanie wyjść jakby poza tę mentalną abstrakcję, w jakiej funkcjonuje człowiek i zrobić coś takiego?
Nie
Bo mi się wydaje, że to już jest naprawdę daleko poza jego kompetencjami.
Podoba mi się, że powiedziałeś, że człowiek żyje w mentalnej abstrakcji.
Trochę tak.
To jest przemawia to do mojej martwości wewnętrznej.
Ja jestem w stanie to uszanować, także.
Tak.
Jak najbardziej. Ja pamiętam ten tekst, który mi wysłałeś na Facebooku. Co to teraz
odnośnie
było?
Do czego?
No co odnośnie do czego?
Odnośnie do czego ten tekst?
No bo mówisz, że te teksty literackie, czy Google...
A, tak, tak, tak.
No. By to przełożył. I ja tak się zastanawiam nad tym i myślę, że raczej to by było... By był ślepy zaułek. Tu by było ciężko, żeby to przełożyć, ponieważ to było takie... Ten język, który tam był, on był bardzo swojski, jakby tak. Nie patrzeć. I przełożenie go, swojskość przekładać przez maszynę, trochę się mija z celem.
Jeżeli chcecie sobie przeprowadzić bardzo ciekawy eksperyment traduktologiczno-informatyczny, to spróbujcie wrzucić w Google tłumacza kawałek Ulyssesa i zobaczymy, co się stanie.
A... Shitpost.
Tak.
Tak. Taki będzie wynik.
Taki
spoiler.
Będzie wynik, ale... ale może być dość ciekawie.
Ale tak właśnie nawiązując do tego tłumaczenia, powiedzmy, bardziej artystycznego, to tutaj pojawią się dwa terminy z zakresu właśnie traduktologii i to będzie egzotyzacja i adaptacja.
Domestykacja,
tak.
Czy to są chyba jakby dwa różne spektra,
tak.
ale operuje się tymi pojęciami względnie, jakoś tak żongluje się nimi. O.
Tak, egzotyzacja polega na tym, że jak mamy na przykład w filmie amerykańskim mamy, powiedzmy, nawiązanie do jakiegoś amerykańskiego na przykład komika, do jakiegoś polityka, zostawiamy to tak jak jest. W sensie zostawiamy tamtą kulturę tak jak jest i to wtedy dla nas jest egzotyzacja, bo to dla nas jest egzotyczne, czyli obce. Mhm. Z kolei jest też druga strategia i ona jest częściej obierana w przypadku tłumaczenia właśnie takiego, w przypadku tłumaczenia jakby to właśnie takiego artystycznego.
Mhm. Kreatywnego,
czyli to jest adaptacja, czyli na przykład przekładamy, no nie wiem, Busha na Wałęsę.
Mhm. Tylko tutaj, no właśnie, po raz kolejny musimy pamiętać o tym, o tej wrażliwości na kontekst. Bo jeżeli to jest książka, na przykład, to może przejdzie, ale jeżeli jest to, powiedzmy, serial, film, gdzie no, jest Bush na ścianie, wisi sobie, no to nie zrobimy z niego Wałęsy, bo nie jest, nie wdziób podobny.
Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że w Archerze bardzo często, w tym serialu animowanym, jest bardzo często używany właśnie ten zabieg i jest przetłumaczony, jest powiedziane o jakiejś postaci z popkultury bądź kultury amerykańskiej i jest przełożone na polskie realia. Mhm. W Shreku to bardzo dobrze było zrobione też. Mhm.
Właśnie w Shreku to działało, bo Shrek jest w jakiejś takiej abstrakcyjnej krainie się dzieje, więc jeżeli oni ci tam właśnie przerzucą, zrobią ci domestykację jakiś tam właśnie żartu typowo amerykańskiego na rzecz typowo polski.
Żwirek i Muchomorek.
Typu Żwirek i Muchomorek, którzy w oryginale byli po prostu Muffin Man. Mhm. No to rzeczywiście działa fajnie, ale pamiętam, jak kiedyś my się zaczęliśmy troszeczkę bawić na zajęciach z tłumaczeń audiowizualnych i tłumaczyliśmy serial, który się dział w Wielkiej Brytanii i tam była scena, gdzie koleś mówi, że tam za oknem widać jakieś góry w hotelu, a my zaczęliśmy się śmiać, że to przełożymy na Giewont. I to już by była domestykacja, która kompletnie by nie zadziałała, no bo my wiemy, jako nawet polski odbiorcy są świadomi, że ten serial dzieje się w Wielkiej Brytanii. Więc wsadzanie temu człowiekowi w usta słowa Giewont za oknem kompletnie by już tworzyło taką dysocjację. Mhm. Więc właśnie trzeba uważać z tą domestykacją.
Dysonans chyba, bo dysocjacja to jest...
Tak, chodziło mi o dysonans. Tak. Dziękuję.
A w Archerze mimo wszystko wiemy, że akcja się dzieje na terenie Stanów, więc...
Ale też... to są zazwyczaj nawiązania na zasadzie jakiegoś porównania, że... Mhm. No nie wiem, że zachowujesz się jak Irek Krosny, na przykład jak nic nie mówisz. Mhm. I to tam prawdopodobnie w oryginale było nawiązanie do jakiegoś amerykańskiego mima. Okay. Wtedy no, to działa.
Ja nie znam żadnych amerykańskich mimów, więc to jest uzasadnione.
No właśnie. I przeciętny polski odbiorca też nie zna żadnych amerykańskich mimów. Powstaje pytanie, że skoro mamy problem...
Jest ten koleś z kabaretu Ani Mrumru, ale... On nie jest miłem. Dobra, ale no...
Teraz pozostaje pytanie, że skoro my nie zawsze potrafimy powiedzieć, kiedy jaka strategia byłaby dobra w tłumaczeniu, to pytanie, czy jest jakiś algorytm, który by na to odpowiedział.
No i po raz kolejny, że To by się trzeba było odnieść do informatyków. Czy takie coś istnieje.
I to jeszcze takich zajmujących się sztuczną inteligencją najlepiej. Mhm.
No i w tym momencie tak naprawdę dochodzimy do tego, że tłumaczenie nie ogranicza się do zwykłego przekładania słowa na słowo.
Co jest generalnie bardzo takim na chłopski rozum wziętą definicją tłumaczenia. To nie jest to. Dzieci, pamiętajcie o tym, to nie jest to.
Mhm. Musimy zrobić jakąś poważną muzykę pod ten segment, bo tutaj wiele takich poważnych deklaracji. Ty już się dwa razy złapałeś za serce, jak mówiłeś o tym, także naprawdę musimy tutaj jakąś taką...
Nie, myślę, że poleci klasyczny jazzik, tak jak zawsze mamy.
Ale możemy machnąć jakiegoś Zimmera w międzyczasie.
Tak, to zdecydowanie.
Przeplatując? Jazz.
Nie, po prostu tak. Wiesz. Taki wiesz, taki bum i powrócik do jazzu. Nie chcemy odwracać uwagi od naszego gadania, bo i tak gadamy, wiesz, dosyć. To może się wydawać nudne, więc nie róbmy
nie
tego sobie.
Nie będzie się wydawało.
Nie róbmy tego
no to
sobie.
Co, podsumowanie. Zacznijmy może od córy.
No, ja po tej naszej dyskusji uważam, że Google Translate nie jest dla nas zagrożeniem, o ile ktoś szanuje jakby warsztat tłumacza, to nie jest to dla nas zagrożeniem.
Aczkolwiek jest to dyskusja na inny dzień.
To jest dyskusja na inny dzień. I chciałabym kiedyś porozmawiać z kimś zajmującym się sztuczną inteligencją, czy on uważa, że jakby gdybyśmy przedstawili mu, co my uważamy, że musi umieć taki program, czy on by stwierdził, że można coś takiego stworzyć. To by była bardzo ciekawa dyskusja.
Tak. Daniel?
To znaczy, mam bardzo podobne zdanie co do córy. Jeżeli ktoś szanuje czas, warsztat, wkład tłumacza w to, co robi, to Google Translate tutaj niestety nie ma startu. Poza tym, tak jak już mówiliśmy, kontrast i Google Translate bardzo się gryzą, oni się nie lubią i na piwo ze sobą nie pójdą.
Kontekst.
Kontekst.
Powiedziałem kontrast, tak.
Jestem durniem, to jest już drugi raz, ale...
Jesteśmy w środku sesji, słowa się mylą, wybaczcie.
Tak. Także to by było to. Także... tyle ode mnie.
Baronie?
Ja czekam na rozwój tej technologii neuralnej, neuronowej. Może ktoś mi wreszcie powie, jaka to w końcu jest, bo nie chciało mi się sprawdzić podczas nagrywania. Bo ostatnio przecież doszło nawet do tego, że komputer AlphaGo wygrał z Mistrzem Świata właśnie w Go, które jest grą dosyć abstrakcyjną i wymaga myślenia na poziomie takim troszeczkę nielogicznym. Coś więcej niż wybiegania ruchami naprzód. Wymaga taktycznego jakiegoś rozumowania i ten komputer wygrał. Chyba 4-1 czy coś takiego, bardzo dużą przewagą, więc może w końcu do tego dojdzie, że dojdzie do tego, że sieć neuralna będzie w stanie sobie przyswoić, przeanalizować pewne teksty w taki sposób, że będzie wypluwać w miarę funkcjonalne tłumaczenia. No ale właśnie pytanie, czy funkcjonalne nas zadowala. Mhm. To jest taka moja refleksja.
Moja refleksja jest taka, drodzy tłumacze, no Google Translate shaming, bo to jest jedno z naszych narzędzi. Ja na przykład nie wstydzę się tego, że korzystam z Google Tłumacza podczas tłumaczenia, bo faktycznie bardzo często mi to pomaga. I to jest tak samo jak korzystanie z Wikipedii. To jest kontrowersyjne dość, ale uważam, że jakby...
Jeżeli się robi to umiejętnie, to myślę, że jeśli nie nadużywanie za bardzo na tym polega, to myślę, że nie ma żadnego shamingu tutaj.
Także ja uważam, że Google Translate jest naprawdę bardzo dobrym narzędziem. Bardzo się cieszę z tego, że starają się polepszyć, aczkolwiek wątpię, żeby za mojego życia Google Translate miał mnie wygryźć z roboty.
Dobrze. Jeśli jesteście w stanie w jakikolwiek sposób rozwiać nasze wątpliwości i przełamać nasz sceptycyzm wobec Google Tłumacza, to śmiało piszcie do nas w komentarzach na Facebooku, YouTubie, SoundCloudzie i na Twitterze. Również przyjmujemy pytania, bardzo chętnie na nie odpowiemy, z zakresu lingwistyki i nie tylko. Jeżeli zadacie odpowiednio fajne pytanie, to może nawet będzie z tego odcinek.
Q&A byłoby spoko.
Q&A byłoby
tak,
spoko.
Albo zachęcamy do po prostu dawania pomysłów na kolejne odcinki. Co prawda mamy ich jeszcze trochę, ale...
Ale jeżeli coś ciekawego nam podrzucicie, to bardzo chętnie weźmiemy to tutaj, omówimy.
Przerobimy to.
Tak.
Także tymczasem dziękujemy i zapraszamy do kolejnego segmentu.
Ja codziennie tasuję.
Życie jest większe, jest większe, a ty nie jesteś mną. Długości, które pójdę, dystans w twych oczach. Och, nie powiedziałem za dużo, nastawiłem to. To ja stoję w rogu, to ja stoję w świetle, gubiąc swą religię, starając się nadążyć za tobą. I nie wiem, czy mogę to zrobić. Och, nie powiedziałem za dużo, powiedziałem za mało. Myślałem, że słyszę twe śmiechy, myślałem, że słyszę twój śpiew. Ja myślę, że myślałem, że widziałem, że próbujesz każdy szep każdej budzącej godziny. Ja wybieram swoje spowiedzi, starając się trzymać oko na tobie, jak zraniony, przegrany, ślepy luj, luj. Och, nie powiedziałem za dużo, nastawiłem to. Rozważ to, rozważ to, odpowiedź stulecia. Rozważ to, ten ślizg, co sprowadził mnie na kolana, zawiódł. Co jeśli te wszystkie fantazje przyjdą, mucąc dokoła? Teraz rzekłem za dużo. Myślałem, że słyszę twe śmiechy, myślałem, że słyszę twój śpiew. Ja myślę, że myślałem, że widziałem, że próbujesz. To był tylko sen, to był tylko sen. To ja stoję w rogu, to ja stoję w świetle, gubiąc swą religię, starając się nadążyć za tobą. I nie wiem, czy mogę to zrobić. Och, nie powiedziałem za dużo, powiedziałem za mało. Myślałem, że słyszę twe śmiechy, myślałem, że słyszę twój śpiew. Ja myślę, że myślałem, że widziałem, że próbujesz. Lecz to był tylko sen. Próbować płakać, dlaczego płakać? To był tylko sen, tylko sen, tylko sen, sen.
No, zasługujemy na Skubi Chrupkę.
Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9000!
Witamy w dzisiejszym segmencie randomowym. Będziemy rozmawiali o pewnym fenomenie, który się wydarzył ostatnio w internetach i na świecie, czyli o anime Yuri on Ice. Ponieważ jestem jedyną osobą w tym towarzystwie, która widziała to anime i jest fanką tego anime, to chciałabym zacząć od tego, żeby każdy z reszty poligoty powiedział, co wie na temat Yuri on Ice.
No dobrze, to ja mogę powiedzieć, że jedyne, co wiem o Yuri on Ice, to to, że to są dwa geje na lodzie. Znaczy, okay. To jest, że to jest yaoi, mm-hmm, i jest tam łyżwiarstwo figurowe.
Seksy na ogniu, geje na lodzie.
Geje na lodzie, wszystko na wszystkim, tak.
Bajonia, coś masz do dodania?
Ja chyba wiem najwięcej, więc zostawię się na koniec.
Danielu?
Nie miałem zielonego pojęcia, co to jest. Wiem tylko, znam wpływ tego anime, ponieważ teraz wszystko musi być na lodzie. I generalnie coraz większe jest, dzięki temu anime jest coraz większe zainteresowaniu wierzchowstwem figurowym, co w sumie jest bardzo spoko, ponieważ ja oglądałem swego czasu i znałem kilku łyżwiarzy, lubiłem to oglądać, Brian Joubert, Stefan Lambiel i tak dalej. Także bardzo, bardzo dobrze.
Bajo, nie?
Ja miałem bardzo dużą ekspozycję na Yuri on Ice na Twitterze. Nie bójmy się słowa ekspozycja.
Ponieważ obserwujesz mnie i moich znajomych.
Ponieważ obserwuję... Tak. Przez moment przerwałem, przyznaję się, bardzo przepraszam wszystkich. Chwytam się znowu za serce, ale jest mi naprawdę przykro, bo ja nie mogłem tego znieść. Na domiar złego jeszcze wcześniej przestałem śledzić jedną z moich przyjaciółek, bo shitpostowała mi na Twitterze rzeczy o One Direction, więc... to it's not personal.
Zane is still good.
Zane jest dobry. Ale wracając do Yuri. Wiem o tym tyle. Jest to anime z gruntu sportowe. Jest to sportówka typowa, taka jak na przykład, jaką jest Kapitan Tsubasa, który biegał przez piłką do bramki przez 3 odcinki, w której następuje dosyć chyba niewymuszony romans homoseksualny i są dwie postacie o imieniu Yuri. Jest japoński Yuri i jest rosyjski Yuri.
Tak.
Tyle wiem.
Wow. Tak.
I wbrew pozorom Yuri on Ice nie jest Yuri, tylko jak już to padło określenie, jest ja ojcem, więc...
Właśnie nie jest. No tutaj właśnie nie wejdzie, ale... Dlaczego... Tak. Teraz ja wejdę, dlaczego to jest fenomen właśnie. Tytuł jest Yuri on Ice, co jest trochę mylne, jeżeli ktoś wie, że Yuri to jest gatunek mangi anime o lesbijkach.
Porno.
Tak. Tak. A właśnie tutaj mamy związek homoseksualny pomiędzy dwoma głównymi bohaterami. Jednakże nie jest to yaoi, bo yaoi się ma kilka bardzo charakterystycznych cech i przede wszystkim tam jest podział na tak zwanego seme i uke, czyli na osobę dominującą i uległą w związku. I generalnie te w yaoi tych ról się nie da zamienić. Jeżeli jeden jest dominujący, to będzie mega męski, dominujący i zawsze na górze. Jeżeli jest uległy, to on będzie zawsze takim, zachował się jak dziewczynka, a jest lekko upośledzony i tak dalej.
I zawsze będzie ruchany w dupę.
Zawsze będzie ruchany w dupę. Przepraszamy, Danielu.
Możemy tak trzaskać? Dobrze, no. Czy oni się pierdolą na lodzie też? Czy może nie za bardzo?
To jest niebezpieczne, stary, masz łyżby, one są ostre.
Nie pomyślałem.
Wiesz co?
Mam pytanie techniczne. Jako dawny otaku chciałbym zapytać, czy Yuri on Ice podpada pod Shonen Ai?
Nie powiedziałam, że to jest Shonen Ai. To jest płytówka jednak. No bo Shonen Ai, jednak to jest, Shonen Ai są często przygodówkami jednak.
Okej.
Więc to jest jednak spotówka głównie, bym powiedziała, główny gatunek.
Dobra, to ciśniesz dalej.
No i dlatego właśnie Yuri on Ice nie jest yaoi, gdyż nie mamy tego podziału na te role. Bo nasza główna para, kto jest kanonicznie parą homoseksualną, czyli właśnie japoński Yui i Wiktor, jego trener, są razem i nie ma tej widocznej jego podziału, nie ma tego takiego wymuszonych gwałtów, które są często w yaoi, niestety muszę to powiedzieć. Mhm. Byłam kiedyś fanką yaoi i jestem bardzo krytyczna, kiedy patrzę to z perspektywy czasu.
My nie osądzamy.
Po prostu jest tam pokazany zdrowy, fajnie rozwijający się związek homoseksualny i dlatego to był tak duży fenomen, bo to nie jest yaoi, ale pokazuje nam zdrowy związek homoseksualny.
Związek, który, myślę, trzeba podkreślić, jeśli się nie mylę, nie jest jakby bazą fabularną,
nie jest
tylko
właśnie, to
tłem.
Jest, to jest właśnie ta kolejna cecha, która sprawia, że to jest coś innego, bo to jest przede wszystkim sportówka. Na pierwszym planie mamy to, że Yuri ma zdobyć złoto w Grand Prix. I to jest najważniejsze. I Wiktor, który był właśnie był gwiazdą łyżwiarstwa, staje się jego trenerem. Yuri miał bardzo słaby sezon i po tym właśnie Wiktor postanawia przyjść na emeryturę i zostać jego trenerem, co jest ogromną jakby taką kontrowersją w świadku, wiadomo, tam w anime, w świadku łyżwiarstwa figurowego. No i to jest ta główna fabuła, że on ma zdobyć złoto. A w międzyczasie po prostu między właśnie Yuriem i Wiktorem zwijają się różne uczucia. Kończy się to tym, że są zajęczeni.
Mhm.
Scena zajęczenia jest bardzo wspaniała i cudowna.
I jest na lodzie?
Nie.
Ale jest... Bez przesady, come on.
Ale jest bardzo, bardzo romantyczna i piękna. Mhm. I potem rzeczywiście chodzą cały czas z pierścionkami i też na lodzie mają je i tak dalej. I jest powiedziane, że jeżeli właśnie Juri zdobędzie złoto w Grand Prix, to wtedy się wezmą ślub.
Na lodzie.
Ale nie zdobywa.
O.
Tak, ale będzie drugi sezon.
Aha, okay.
Bo musi wreszcie zdobyć Grand Prix.
Musi zdobyć. Mhm. No, tak. Więc to jest właśnie też... to są te główne cechy, dlaczego to było fenomenem. Bo to właśnie nie jest typowe yaoi, tylko mamy zdrowy związek homoseksualny pokazany w anime, które nie jest oparte na tym romansie, jest oparte jednak na sporcie. I to, co też sprawiło, że to stało się tak duże, że tak powiem, tak dużą sprawą, to, że właśnie łyżwiarze zaczęli oglądać to anime i stali się fanami tego anime. Mhm.
Czyli to musi być dobrze zrobione anime.
To jest dobrze zrobione anime. Pluszczenko wrzucał tweety. Lambiel. Naprawdę sporo takich dużych nazwisk wrzucało tweety. Robiło choreografię z Yuri on Ice, bo Yuri on Ice, kiedy było robione, to właśnie oni współpracowali z choreografem Pluszczenki. Mhm. Wszystkie choreografie w anime są choreografiami. Tak, zrobionymi przez choreografa Pluszczenki. Mhm. I rzeczywiście łyżwiarze naprawdę to anime polubili.
Czyli odrobili twórcy swoją pracę domową.
Tak, zrobili swoją pracę domową. Nawet w finałowym odcinku, kiedy była scena, kiedy jakiś dziennikarz właśnie opowiadał o tym finale Grand Prix, głos tego dziennikarza, ponieważ to jest zagraniczny dziennikarz, to jest głos podłożony przez łyżwiarza. Kto miał tam po prostu takie cameo.
Wow.
Więc naprawdę anime jest zrobiło swoją pracę domową, jest świetnie zrobione. Jedyny minus, o którym powiedziała, to jest niestety to, że mieli bardzo mały budżet. I to widać, że z odcinka na odcinek niestety mieli coraz mniej kasy i czasu na zrobienie właśnie choreografii na lodzie głównie, animacji. Bo ile w pierwszym odcinku po prostu te animacje powalają na kolana, to niestety z odcinka na odcinek widać coraz bardziej niedorobienia, ale i muzyka, i cała obróbka, i same choreografie uważam nadrabiają. Plus teraz czekamy na wydanie Blu-ray, gdzie będzie poprawiona animacja.
Super.
Bo tak zazwyczaj jest to robione z anime, że jak wychodzi w telewizji, to jest to taka wersja, taki draft bardziej, a jak wychodzi na DVD, na Blu-rayu, bo na tym głównie zarabiają, to wtedy jest poprawiona animacja.
Okej, okay, to tak subtelnie nawiązując, dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy. Czy znamy inne dzieła kultury, w których ostatnich lat, mam na myśli, w których jest ten romans mimo wszystko homoseksualny albo jakiś taki mniejszościowy mimo wszystko, który nie jest nam nachalnie wciskany do gardeł, albo co gorsza, nie jest głównym wątkiem fabularnym.
No ja mogę wymieniać.
No to ja mogę zacząć od filmu, na którym byliśmy ostatnio.
I o nim też właśnie pomyślałem.
Moonlight.
Nie. Moonlight,
tak.
Moonlight.
Film nominowany do Oscara.
W 8 kategoriach.
Który ma w tle wątek homoseksualny, bo to nie do końca można nazwać romansem.
Trudno
tak
to jest wręcz nazwać romansem, no.
I to jest na tyle nienachalne, że to jest, ale jeśli mamy właśnie w jakimś dziele kultury postać, którą możemy określić, w sensie jeśli mamy ją określić i pierwsze co przychodzi nam do głowy to jej orientacja seksualna, to jest źle. A w Moonlight pierwsze co mi przychodzi do głowy to jest chłopiec, który niespecjalnie powie ci więcej niż trzy słowa na krzyż.
Nie wiem, czy to nie jest w ogóle spoiler troszeczkę do Moonlighta, więc myślę, że atakujemy to spoilerami.
Ale to zawsze mówimy, że
zawsze
mamy spoilery.
Zawsze mówimy, spoilery, tak. Znaczy to jest, wiesz, to jest trudno nazwać spoilerem, bo Moonlight jeszcze nie ma premiery. My byliśmy na przedpremierze wczoraj. Mi przychodzi do głowy jeszcze Daredevil, w którym mamy wątek homoseksualny było, nie było, tej prawniczki Hogarth.
Tak.
I jej żony i kochanki, który jest nam właśnie, on ma jakieś tam swoją rolę fabularną do spełnienia, ale jest nam podany w taki bardzo sposób nienachalny. To nie jest tak, że jak słyszysz Hogarth, to pierwsze słowo, które ci przychodzi do głowy, to jest lesbijka, tylko...
Zimna suka
prawniczka.
Chciałem powiedzieć wkurwiająca lesbijka, ale okej, tak, prawniczka znaczy, też jest jakby
co jest
wyżej.
Ciekawe właśnie, nie wiem na ile to jest spoiler, but I don't care, bo Daredevil to już trochę czasu temu jakiś czas temu już wyszedł, że tak naprawdę tam jest pokazana inna klisza w związku z tym romansem homoseksualnym. Bo tam jest pokazana klisza szefa romansującego z sekretarką.
Tak, troszeczkę tak jest. No to nie jest spoiler bardzo duży, to są pierwsze odcinki. Luju?
Powiem szczerze, że mi nic nie przychodzi do głowy, ponieważ takie wątki, no to... w Spartakusie pamiętam, że to było bardzo mocno wciskane do gardła. Także to by było to. Myślę nad jeszcze jakimś tytułem, ale tak dosyć średnio. W Boyhood chyba coś było, ale to było takie... nie wiedzieli zasadniczo, co z tym wątkiem zrobić, czy w lewo, czy w prawo. Więc
zawsze lepiej w lewo.
O, proszę.
Moglibyśmy w sumie wspomnieć o Harrym Potterze, ale to nie był element świata przedstawionego, to były informacje podane przez autorkę już post
factum.
To się średnio liczy.
To jest bardziej wciskanie do gardła.
Tak jak, to nie jest wciskanie do gardła, tylko to jest klepanie się po plecach i mówienie tak, przepraszam, że tego nie powiedziałam w kanonie, ale tak, w Hogwarcie byli geje, w Hogwarcie byli Żydzi, w Hogwarcie byli tacy.
Irlandczycy.
I to już jakby, to już jest Rowling, która próbuje po prostu być dalej w świetle dobrym. Mhm. I to nie jest fajne.
Jest szansa na to, że może Fantastyczne Zwierzęta to pokażą?
Wątpię. To nie jest franchise, któremu zależy na tym. Jeżeli chodzi jeszcze o fajne seriale z takim wątkiem bez wkładania w gardło,
to... Zgadnę? Sweet Vicious?
Nie widziałam Sweet Vicious, więc nie wiem. Ale Sposób na Morderstwo.
O, okay.
How to Get Away with Murder. To jest serial głównie kryminalny o grupie właśnie studentów prawa, którzy zajmują się sprawami razem ze swoją wykładowczynią. I tam właśnie jeden z tej grupy studentów bohaterów jest gejem, ale jego związek jest bardzo fajnie przedstawiony bez właśnie jakiegoś takiego robienia z tego wielkiego dealu. Jest tak samo przedstawione jak wszystkie heteroseksualne związki, w ten sam sposób.
Mhm. Okej. Okay.
Takim ciekawym serialem, jeśli chodzi o pokazanie różnych mniejszości seksualnych, jest na pewno Sense8.
Tak.
Tak, bo tam nie też tak naprawdę głównym wątkiem jest to ich połączenie. A po prostu każdy z nich ma swoje życie i każdy, te ich życia są pokazane jakby w ten sam sposób.
Co jeszcze też bardzo fajny sposób jakby postrzegania osób z mniejszości seksualnych w różnych kulturach.
Dokładnie.
Jak to jest postrzegane na przykład w Meksyku, a jak to jest postrzegane w Stanach.
Czyli ja generalnie myślę, że ludzie, którzy sobie włączą ten serial i zobaczą nazwiska, to przestanie je w tym momencie dziwić ta mniejszość seksualna, bo jeżeli ktoś zna historię braci Wachowskich, to znaczy rodzeństwa Wachowskich, to znaczy sióstr Wachowskich,
to
w takim razie ta obecność mniejszości seksualnej przestaje dziwić. Niemniej jednak serial jest wart obejrzenia, także polecamy wszystkie wymienione, włącznie z głównym Yuri on Ice. Daredevil, Sense8 i Sposób na Morderstwo są na Netflixie.
Tak, i powiem nawet, tak, uwaga, spoiler, ale niezbyt wielki, nawet w Stronie Niefortunnych Zdarzeń mamy, jakby w adaptacji właśnie te serialowe Netflixa, mamy jeden związek homoseksualny.
Nie oglądaliśmy jeszcze, ale jesteśmy w trakcie.
Tak.
Yuri on Ice prawdopodobnie możecie sobie zobaczyć na jakimś serwisie z anime typu Crunchyroll, aczkolwiek...
Niedługo wychodzi, jak
niedługo
mówiłaś,
wychodzi,
na Blu-ray.
Tak, na Blu-rayu DVD, także zachęcamy bardzo. Final thoughts?
Wiesz co, zachęciłaś mnie trochę do tego Yuri on Ice, bo mało jest seriali, które wykonują swoją robotę, mało jest w ogóle produkcji, które wykonują swoją robotę. Ja za każdym razem, jak widzę muzyka w filmie, który nie jest reżyserowany przez Damiena Chazelle, to coś mnie trafia, bo on jest jedyną osobą, która robi to dobrze.
Tak samo przecież on jest też od Whiplashu, prawda?
Tak, to jest ten sam człowiek, tak.
To jest naprawdę dobrze zrobione.
Ale jak widziałam, oglądałam na przykład Sherlocka BBC i Benedicta Cumberbatcha udającego grę na skrzypcach, to sorry, ale nie.
Czy ja się przede wszystkim cieszę, że taka trudna dyscyplina techniczna, jak już warstwo figurowe, dostaje w tym momencie swój boost. I bardzo się też cieszę, że ten choreograf Pluszczenki w tym bierze wszystkim udział.
Tak.
Ponieważ... nawet ludzie, którzy tam pi razy drzwi są ogarnięci w temacie łyżwiarstwa figurowego, wiedzą, że Pluszczenko to był jednak artysta lodu i to, co on robił, to było poetry in motion, bo on był nie do dotknięcia. To tak jak na przykład, nie wiem, Federer w tenisie, czy załóżmy Tyson w boksie. On po prostu ich nokautował o 10-20 punktów i potem już tylko tacy jak Lambiel czy Joubert, oni próbowali, ale nie dało się go dotknąć.
Mi jest przede wszystkim dobrze z tym, że jest coraz więcej dzieł kultury, które nie starają się nas przekonać o tym, że związki mniejszości seksualnych są dobrym tematem na fabułę, ale że fajnie się je wplata mimo wszystko, że można je wpleść w produkcję w sposób nienachalny, w sposób, który nie budzi takiego przesytu, który po prostu dobrze się ogląda mimo wszystko. Także to cieszy.
Ja mam jeszcze taki ostatni komentarz, bo wiem, że sami fani niektórzy się czepiali trochę, że właśnie ten związek, pomimo, że jest tak, nie jest na pierwszym planie, to jest trochę zbyt cukierkowy, bo nikt tam się, nikt nie miał jakichś tam do nich tekstów, że geje i tak dalej. Kiedy, bo tam jakby ci wszyscy łyżwiarze, którzy biorą udział w tym GMP wiedzą, że oni są razem, ale tutaj muszę powiedzieć, że my też potrzebujemy czasem takich cukierkowych romansów homoseksualnych, przedstawiających nie tylko właśnie heteroszczęśliwe pary, ale homoseksualne też. Mam wystarczająco dużo produkcji, na których płaczemy i wyrywamy serce, bo nasze postacie zostały skrzywdzone przez życie.
No drugą stronę spektrum mamy na przykład w Sense8.
Na przykład, ale w bardzo wielu, w większości produkcji, jeżeli mamy parę homoseksualne, to zazwyczaj jest to dość tragiczny romans. Więc to jest też kolejny ten właśnie cecha tego fenomenu, że dostaliśmy po prostu fajnie przedstawiony bez dramy związek homoseksualny. No. To ktoś jeszcze coś chce powiedzieć?
Pies.
Pies?
Nie, mieliśmy zagrać w pies, ale niestety skończył nam się czas.